Tak jak mówiłem na początku mszy świętej, po raz drugi w Kościele obchodzimy Niedzielę Bożego Słowa. I warto w kontekście tej tajemnicy Bożego Słowa popatrzeć na te dzisiejsze czytania, żeby nie tylko je zinterpretować, co mówią same w sobie, ale też mogą nam też pokazać, w jaki sposób Boże Słowo w naszym życiu działa. Dlaczego warto codziennie się z tym Słowem spotykać? Dlaczego warto naprawdę żyć Bożym Słowem na co dzień? Pierwsza rzecz jest taka, że Słowo, które Bóg do nas kieruje, zawsze człowieka do czegoś wzywa. Wzywa albo do jakiejś misji, albo do jakiejś zmiany, albo do nawrócenia, do porzucenia czegoś. Słowo zawsze domaga się odpowiedzi i w tym sensie jest relacyjne. I to takiej odpowiedzi, która nie zwleka. Takiej odpowiedzi, która jest odpowiedzią od razu, natychmiast. Że jakby to słowo wymaga decyzji, która nie jest jakoś bardzo dyskutowana. Z Bożym Słowem się nie dyskutuje, tylko się je przyjmuje, bo Bogu się wierzy na słowo. I te dzisiejsze czytania na wielu różnych aspektach to pokazują. Kiedy Jezus powołuje pierwszych uczniów, mówi im, pójdźcie za mną. I ewangelista dodaje, natychmiast zostawili ojca, sieci, łódź, najemników i poszli za Jezusem. Natychmiast. Kiedy w pierwszym czytaniu Jonasz głosi Niniwitom to jedno zdanie swojej misji. Jeszcze 40 dni i miasto zostanie zburzone. Oni natychmiast zaczynają pokutować i Bóg się nad nimi zmiłował. Słowo, które wzywa do decyzji, do zmiany, do nawrócenia. Natychmiast. Ile razy jest tak, że jakoś czujemy, że Bóg nas do czegoś zaprasza, że odczytujemy już to słowo, widzimy może nawet w jasny sposób, że Bóg do czegoś nas zaprasza i czego od nas chce, ale brakuje nam tego natychmiast, brakuje nam takiej decyzji, gotowości pójścia za tym słowem. Zaczyna z nami wygrywać nasz lęk, nasze lenistwo, jakiś oportunizm, niegotowość do zmiany, przyzwyczajenie do tego, w czym jesteśmy. Może czujemy, że już powinniśmy, ale jeszcze chwilę, jeszcze trochę. Święty Augustyn będzie tak wspominał, że już długi czas miał takie przeświadczenie, że ma się zmienić i nawrócić. Wiedział już, co jest prawdą, ale codziennie sobie mówił, Panie, jeszcze nie teraz, jeszcze pozwól mi dzisiaj pogrzeszyć. A jutro się zmienię. Aż w końcu ten moment jego nawrócenia, kiedy usłyszał to proste wezwanie, tole lege, bierz i czytaj. I leżał tekst Pisma Świętego. Wziął księgę, list do Rzymian. I po tym jednym zdaniu, które przeczytał, zmieniło się wszystko. W końcu odpowiedział na słowo, którym Bóg go tyle czasu wzywał. Więc pierwsza rzecz to pomyślmy dzisiaj, do czego nas Boże Słowo wzywa. Co mamy zostawić? Co mamy zmienić? W czym się mamy nawrócić? I odpowiedzmy na to natychmiast. Dzisiaj. Konkretną decyzją, konkretnym postanowieniem. Druga rzecz odnośnie działania Bożego Słowa jest taka, że to Słowo jest dobrą nowiną. Że to słowo, kiedy Bóg do nas je kieruje, zawsze jest dobrą nowiną, nawet jeżeli by się nam w pierwszym momencie wydawało, że wcale taką dobrą nowiną nie jest. Że okoliczności nie sprzyjają dobrej nowinie. Popatrzcie, w Ewangelii, Ewangelia zaczyna się od tego, kiedy pojmano Jana i wrzucono go do więzienia. Jezus zaczął głosić Ewangelię, to znaczy dobrą nowinę. No okoliczności w żaden sposób nie sprzyjają temu, żeby głosić wtedy dobrą nowinę. Jezus mógł zupełnie inaczej zacząć swoją działalność. Mógł powiedzieć, skoro Jan został wrzucony do więzienia i niedługo umrze, to teraz jest czas na biadolenie. To teraz jest czas na naprawdę złe wiadomości. A Jezus od razu przychodzi z dobrą nowiną. Popatrzcie, zdanie Jonasza, które głosi Niniwie, ono nie było pełne entuzjazmu i nadziei w takim pierwszym odbiorze. Jonasz miał tylko jedno zdanie im powiedzieć. Jeszcze 40 dni i miasto zostanie zburzone. Półtora miesiąca wam zostało i będziecie zrównani z ziemią. Jakby ktoś dzisiaj ogłosił, tak? Jeszcze 40 dni i Krakowa nie będzie. Nie jest to good news na dzisiejszy wieczór. Ale to słowo było dobrą nowiną. Bo było nowiną o zbawieniu. Było takim słowem, które ich przemieniło. Takim słowem, na które jak odpowiedzieli, to się nawrócili. I to nie była kara, to nie był wyrok. To było słowo, które miało moc ich przemienić. Więc czasami tak jest, że Bóg do nas mówi takie słowo, które się nie wydaje wcale miłe i przyjemne. Takie słowo, które naprawdę paraliżuje. Takie słowo, które jest jak ogień czy jak miecz. I nie jest łatwe, żeby się z nim zmierzyć. Ale nie trzeba od niego uciekać. Bo jak Bóg coś mówi, to zawsze to będzie dobra nowina. Nawet jak w pierwszym momencie się nie wydaje. I to jest coś, co w historii Jonasza jest najbardziej dramatyczne. Jonasz też odczytał jakoś to Boże Słowo, które otrzymał. To jedno zdanie przepowiadania. On miał, słuchajcie, super prostą robotę do zrobienia. Nie ma drugiego proroka, który miał tak mało do zrobienia. Całe jego prorocze orędzie to jest przejście przez miasto i powiedzieć to jedno zdanie. Jeszcze 40 dni miasto będzie zburzone. Nic więcej. I robi wszystko, co możliwe, żeby tego jednego zdania nie wypowiedzieć. Wszystko, co możliwe. Bo Jonasz wiedział, że za tym słowem jest dobra nowina. Bo on już znał Boga. I przeczuwał, że Bóg wcale nie chce zniszczyć Niniwy, tylko tak naprawdę to jest zdanie, które ich wezwie do nawrócenia. I on już przeczuwał, że jak on to zdanie wypowie, jak pójdzie z tą misją, to oni się, nie daj Boże, nawrócą. I Bóg im okaże miłosierdzie. A to była ostatnia rzecz, którą chciał Jonasz zrobić. Pomóc Panu Bogu w ogłaszaniu miłosierdzia Niniwie. I zaczyna uciekać. I Pismo Święte w Księdze Jonasza opisuje to na kilka różnych poziomów, tą jego ucieczkę, która z jednej strony jest ucieczką przed wypełnianiem Bożego Słowa, a z drugiej strony pokazuje, jak bardzo Jonasz zaczyna się pogrążać, jak to Słowo go w końcu znajdzie i doprowadzi do radykalnej zmiany. Bo Jonasz miał pójść na wschód, bo Niniwa w stosunku do Ziemi Świętej jest na wschodzie, stolica Asyrii. A zaczyna uciekać, wsiada na statek w Jafie i zaczyna uciekać do Tarszysz, które było położone w Hiszpanii. Dla tamtego świata w miejscu absolutnie położonym na końcu świata, na zachodzie. Więc próbował uciec na koniec świata, byleby tylko nie wypełnić tej misji. I autor natchniony podkreśla, że najpierw zszedł do Jafy, w Jafie zszedł do portu, w porcie zszedł na statek, w statku zszedł na dolny pokład, a w końcu go wrzucili całkiem do wody. Aż go pożarła ta wielka ryba, która 3 dni go trzymała we wnętrznościach. Kolejne etapy ucieczki przed wypełnianiem Bożego Słowa, a równocześnie kolejne etapy jego degradacji. No coraz niżej, aż w jakąś absolutną depresję. Aż do doświadczenia śmierci i nowych narodzin. Kiedy idzie wypełnić tą misję, kiedy Bóg drugi raz go wzywa, żeby poszedł z tym zdaniem do Niniwy. Słuchajcie, cały punkt ciężkości tej księgi Jonasza nie jest w pytaniu o to, czy Niniwa się nawróci. To jakby od samego początku wydaje się oczywiste. Jonasz nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Jest przekonany, że Niniwa się nawróci, jak otrzyma Boże Słowo. Cały dramat tej historii jest pytaniem o to, czy Jonasz się nawrócił. I tego do końca nie wiemy. Bo mimo, że on idzie i głosi to jedno zdanie, to wcale nie jest przekonany do pomysłu Pana Boga, żeby Niniwie okazać miłosierdzie. Księga się kończy pytaniem Pana Boga do Jonasza. Gniewasz się na mnie o to, że im wybaczyłem? A Jonasz odpowiada, gniewam się śmiertelnie. Gniewam się śmiertelnie. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Niniwa jest syntezą dla Izraelity wszystkiego, co najgorsze. Syntezą największego wroga. Asyria w 8 wieku przed Chrystusem zdobyła Królestwo Północne. Zrównała z ziemią Samarię. 27 tysięcy ludzi wzięła do niewoli i sprowadzili Samarytan wtedy. po to, żeby pokazać Izraelitom, że nawet nie mają do czego wracać, że ich domy są już zajęte. Absolutna nienawiść. Wiecie, to trochę tak jakby w 1945 roku wysłać kogoś, Polaka, z misją, idź głosić Berlinowi nawrócenie. Idź do Berlina i głoś, że Pan Bóg chce im wybaczyć, żeby się nawrócili. Czujecie napięcie. Bóg pokazuje Jonaszowi, że kocha też jego wroga. I na tym etapie jeszcze Jonasz by mógł powiedzieć, a co mnie to obchodzi? Jak chcesz kochać, to kochaj. Tylko problem polega na tym, że Pan Bóg zaprasza Jonasza do tego, żeby miłość do jego największego wroga sam Jonasz okazał. Bóg chce przez Jonasza okazywać miłość jego największemu wrogowi. Bo to słowo zaprasza do takiej przemiany, do takiej miłości, żeby móc kochać w boski sposób tych, którzy są najtrudniejsi do kochania. Tych, których chciałbyś po ludzku nienawidzić, zrównać z ziemią. I oczywiście każdy z nas może powiedzieć, ale ja nie mam nikogo takiego, kogo bym tak nienawidził. Ale mamy takich, z którymi nam trudno. Mamy takich, którym nam nie po drodze. Mamy takich, których po prostu unikamy, nie lubimy. Z którymi nie chcemy mieć nic wspólnego, którzy nas jakoś zranili. I Bóg chciałby przez ciebie im okazać miłość. Do takiego stopnia przemienić moje i twoje serce. I to słowo, które Bóg do nas kieruje, ma taką moc. Ono nie tylko wzywa do jakiejś misji. Ono nie tylko jest dobrą nowiną dla mnie, ale ono jest także wezwaniem do nawrócenia, do takiej miłości, jaką kocha tylko Bóg. I to pytanie, które dostaje Jonasz, czy gniewasz się na mnie, że cię do czegoś takiego zapraszam, to jest też trochę takie pytanie dla każdego z nas dzisiaj. Można go trochę inaczej postawić. Czy wierzysz w to, że to słowo może cię tak przemienić? Że może wlać taką miłość w twoje serce? Że może przemienić coś, czego bardzo nie lubisz, czego się bardzo boisz, czego się wstydzisz, czego nienawidzisz w swoim życiu? Że to słowo, które Bóg właśnie wyrzekł, że to słowo, które usłyszałeś, może cię przemienić. Wszystko zależy od wiary, która rodzi się ze słuchania tego słowa.